witam, moi drodzy, serdecznie, jak co środę. Ja tak zawsze zaczynam ten program, jak co środę o 22:00 w gramofonie, w radiu Bemowo FM. Porozmawiamy sobie przez najbliższe 2 godziny o grach.
Tak, jeszcze zawsze mnie wspominasz tam, o czym teraz zapomniałeś.
Tak, przedstawię oczywiście od razu tutaj Zbigniewa. Zbigniew Borowski jest ze mną w studiu.
Jestem ja,
Grzegorz Helak. Jak co tydzień w gramofonie. O czym dzisiaj będziemy rozmawiali? Na pewno na początek premiery. Dziwnie jakoś słychać, prawda, znowu?
Niestety, no. Problemy techniczne znowu nas dopadły.
No, to jest norma już powoli. Dobrze, ale do rzeczy. Zaczniemy od premier, które będą miały swoje miejsce w przyszłym tygodniu. Powiemy sobie również top 10, czyli 10 najlepiej sprzedających się tytułów ostatnich tygodni.
Tym razem przygotowani jesteśmy.
Oczywiście. Jak zawsze przygotowani jesteśmy. Troszkę o promocjach, bo troszkę ciekawych promocji się również pokazało. Mamy troszkę nowości, w sensie takim, że ciekawe informacje wypłynęły, chociażby nowy trailer GTA V.
Świeża sprawa, świeżutki, bardzo świeża.
Dzisiejszy, ale o tym wszystkim myślę, że przez najbliższe 2 godziny będzie okazja porozmawiać. Również będzie wycena Batmana Arkham City. Czyli szerzej o tym, co było już mówione poniekąd już tydzień temu. Myślę, że wspomnimy również o Battlefieldzie, bo oboje mieliśmy okazję w końcu.
No myślę, że trzeba będzie coś więcej niż wspomnieć o tej grze, ponieważ jest o czym mówić.
Dobra, a pomiędzy tymi naszymi wypowiedziami oczywiście będą wasze wypowiedzi, bo numer gadu cały czas jest aktywny, 2426-3353 to ten numer, pod który możecie pisać przez najbliższe 2 godziny, do czego was bardzo zachęcam. Na początek muzyka. Hoop of Love. Premiery. Mamy dzisiaj 2 listopada, tak?
Potwierdzam, tak.
Co chcesz jeszcze potwierdzić? Jest najważniejsza premiera listopada chyba teraz, tak? Znaczy jedna z dwóch najważniejszych, może tak. Uncharted 3 na ekskluzywny tytuł na konsolę PlayStation 3. To się ładnie trójkami zgrało. Bardzo wiele osób wyczekiwało, bardzo wysokie oceny. Nie wiem, ty też na pewno nie miałeś okazji zagrać, ja również nie miałem okazji zagrać.
Nie, powiem ci, że wczoraj podłączyłem PlayStation 3 do telewizora w moim pokoju i nawet szukałem jakiegoś dema, ale szczerze powiem, nie potrafiłem znaleźć dema Uncharted 3. Nie wiem, czy jest w ogóle coś takiego, może ktoś, kto ma doświadczenie w tej sprawie, napisze nam, bo ja naprawdę chciałem zagrać w demo, mając nadzieję, że tam zobaczę ten słynny piasek z trójeczki, chociażby przez chwilę, ale nie ma czegoś takiego. W szoku jestem.
Nie kupujcie.
Nie kupujcie, nie ma dema, na pewno lipa.
Na pewno ktoś wam chce wcisnąć dobrą grę. Dalej mamy Lego i Harry'ego Pottera.
A to na przenośne konsolki.
Tak, no 3DS-a i na PSP, czyli PlayStation Portable. Jeszcze stare PlayStation.
Lata 5-7, także to już będzie zakończenie w tej grze pokazane. Będzie wiadomo, czy Harry Potter ginie, czy nie.
Tak, dlatego warto kupić ten tytuł. Dalej. Dalej mamy GoldenEye 007 Reloaded na Xboxa 360. Z ciekawszych tytułów.
O!
Władca Pierścieni.
To jest naprawdę wersja, ciekawy tytuł.
Tylko to jest wersja PC-towa, która, no tak.
Nie wierzę tej stronie. Przepraszam, mamy 2 listopada? Mhm. No, jak nic, wydaje mi się, że ta gra wychodzi w ten piątek, także... Albo ona się myli, albo ja się mylę.
Ktoś tutaj się musi mylić.
Słowo przeciw słowu.
Ktoś się musi mylić. Dalej, 8.
No nie, no to ty to powiedz, mi ta nazwa nie przychodzi już przez gardło.
Call of Duty Modern Warfare 3. 11. Dobrze, chyba się zapędziliśmy, tak? Bo to już jest...
Tak, to już jest przyszły tydzień.
Skończymy na 8. Call of Duty Modern Warfare 3 kończy ten urodzajny tydzień. Znowu mamy 2 tytuły w jednym tygodniu, które naprawdę się dobrze zapowiadają. Uncharted 3 i Modern Warfare 3. Myślę, że i w jeden, i w drugi tytuł warto będzie zagrać. A wrażenia z tych gier, to trzeba będzie chyba poczekać troszeczkę, nie wiem, za 2-3 tygodnie, żeby się ograć, żeby dłużej posiedzieć przy tych produkcjach.
Trzeba najpierw ograć dobrze Battlefielda, żeby się brać za Call of Duty.
Dobrze. Battlefielda, tak. O tym dzisiaj będzie bardzo dużo. Jesteśmy z powrotem w gramofonie w Radiu Bemowo FM. Jakby ktoś się pytał, dlaczego jest tak słabo na przykład mnie słychać albo Zbigniewa, to nie regulujcie tutaj nic w waszych odtwarzaczach, w waszych komputerach, to po prostu jest nasza wina.
Ja myślę, że to jest po prostu Grzesia paranoja. I są jakieś drobne problemy techniczne, okaże, co jest niepodważalne.
Dobrze, jeszcze mamy do powiedzenia dwa słówka na temat premier Xbox Live Arcade oraz PlayStation Network. To całkiem ciekawe są pozycje, ponieważ jest tutaj chociażby Limbo, Dishwasher Vampire Smile, i to są tytuły, które będą dostępne z 50% obniżką, czyli 600 Microsoft Pointów. Całkiem dobra cena i 400 za dishwashera, chyba to jest. Tak.
No, dishwasher, dobra naparzanka, warto, polecam.
Limbo to bardzo ciekawa gra. Na pewno, jeżeli chcecie zobaczyć coś innego, odmiennego od stylem graficznym, chociażby od tych gier, które oferują nam wielcy wydawcy, to Limbo na pewno jest tą grą, którą warto się zainteresować.
A powiem ci, że leży u mnie od dawna zdrabka i ani razu nie pomyślałem, żeby z niej skorzystać. Chyba pora to zrobić.
Tak, chyba czas najwyższy. Ja od razu, jak pierwszy raz zobaczyłem zapowiedź tej gry, to już wiedziałem, że będę musiał w tą grę zagrać. Także zachęcam was, to jest dobra okazja. 400 i 600 Microsoft Pointów Limbo i 400 Microsoft Pointów Dishwasher Vampire Smile. Dobrze, coś jeszcze mamy z ciekawego?
No, znaczy, warto wspomnieć o tym, że do dwóch ostatnich hitów wyszły dodatki na Xbox Live Marketplace, mianowicie November Speed Pack do Forcy Motorsport 4, a także Nightwing Bundle do Batman Arkham City, oba po 560 Microsoft Pointsów. Mhm. Jeżeli lubicie dodatki, jeżeli jesteście przywiązani do któregoś z tych tytułów, to myślę, warto sprawdzić. Ale tak szczerze, nie ma jakiegoś zachwytu. No, czekamy na Call of Duty Elite, które będzie mieć premierę już w przyszłym tygodniu, 7 listopada, i będzie kosztować 4000 Microsoft Points.
Jeżeli jesteśmy przy promocjach, to warto jeszcze wspomnieć o Bastionie. Kolejna gra, która była jakiś czas temu wyceniana u nas w audycji. Jest ona również na promocji, tym razem na platformie internetowej. Tak to dobrze powiedziałem? Internetowej platformie Steam.
Platformie cyfrowej dystrybucji.
Cyfrowej dystrybucji Steam, czyli wszyscy, którzy mają komputery osobiste, mogą sobie zainstalować taką platformę z poziomu przeglądarki i kupić o 50% taniej Bastion. Też bardzo, bardzo dobra gra.
Jeszcze tak, nie wiem, w ramach ciekawostki można powiedzieć o zapowiedzianych premierach ze strony Capcomu. Mhm. Tytuł pierwszy Azura's Wrath, czyli totalnie zjapońszczona gra, przypominająca swą stylistyką i mechaniką jakieś Dragon Ball i tego typu sprawy. Otrzymała datę premiery 21 lutego w USA, prawdopodobnie 24 w Wielkiej Brytanii, w Europie będzie mieć premierę. Mhm. Ukazał się również trailer tej gry i tylko potwierdził moje obawy, że będzie to totalnie zjapońszczona gra, ale ma to swój urok, jakiś specyficzny, perwersyjny, ale jednak. A poza tym Resident Evil Operation Raccoon otrzymało datę premiery, wyznaczona została ona 20 lutego w USA, i również dowiedzieliśmy się niedawno, że beta ukaże się na początku 2012 roku. Także będzie można przed premierą spokojnie sprawdzić ten tytuł i myślę, że już do premiery też niedaleko, a szykuje się bardzo miodny tytuł. Nareszcie coś świeżego w temacie Resident Evil.
Tak, Residentów troszkę już zaczyna brakować. Myślę, że Silent Hill, Resident Evil to takie japońskie sztandary horrorów i trzeba by było troszeczkę je odświeżyć i fajnie by było, żeby w końcu coś z nich fajnego wyszło. Czekamy na to, co pokażą panowie z Capcomu. Z Konami.
No, na razie mieliśmy okazję sobie, no akurat nie my dokładnie, ale gracze mieli okazję odświeżyć sobie stare odsłony Silent Hilla i czekamy na Book of Memories, chociażby następną odsłonę Silent Hilla.
No dobrze, czekamy. To są rzeczy, na które czekamy i które nas czekają, które na nas czekają w przyszłości, bliższej lub dalszej. Natomiast to, jak sprzedały się tytuły w poprzednich tygodniach, może tak, żeby uściślić, żeby nie być bardzo jakoś tam, żeby nie kłamać, o tak, wprost powiem. To powiemy sobie za momencik o top 10 najlepiej sprzedających się gier. I przechodzimy w gramofonie do top 10, czyli 10 najlepiej sprzedających się gier zeszłych tygodni. Na miejscu 10, ku zaskoczeniu mojemu właściwie, jest Rage.
Że się jeszcze trzyma, czy...?
Nie, że jest tak nisko.
Aha, okej.
Myślałem, obstawiałem ten tytuł na troszeczkę wyższej pozycji, no jednak no, marka, znaczy może nie tyle Rage'a, przecież to jest bardziej marka twórcy, tak?
Id Software.
Id Software. Tutaj jakby, no nie wiem.
Ona gra chyba... Nie wiem, czy gra ma jakiś specjalnie rozbudowany tryb multiplayer, chyba nie. To nie ma za bardzo tutaj na czym jechać jakoś ten tytuł przez dłuższe tygodnie.
No nie wiem, szczerze mówiąc nie było mi dane sprawdzić Rage'a, utonąłem w gąszczu innych tytułów. Skylanders Spyro Adventure jest na miejscu 9, Zumba Fitness cały czas się trzyma na 8 miejscu, na 7 miejsce The Sims 3 z podtytułem Pets, czyli pewnie czochranie zwierzątek jakieś. Forza Motorsport 4 na 6 miejscu, przeskoczył ją Just Dance 3. A Just Dance to też jest debiut, nie? Znaczy debiut, premiera, tak? To jest nowa gra bardzo.
Mi się wydaje, że już w zeszłym tygodniu była.
Tak?
Okay. Tak, była.
Football Manager jest na miejscu 4. Football oczywiście 2012. FIFA jest na miejscu, FIFA 12 jest na miejscu 3. Batman Arkham City miejsce 2 i miejsce 1. Battlefield 3. To było do przewidzenia zresztą.
No, ale w przyszłym tygodniu i tak Batman spadnie na rzecz FIFA na pewno. Ile nie ma aż, myślę, tylu fanatyków w UK Batmana, żeby przez kilka tygodni utrzymywać ten tytuł ponad FIFA, którą na pewno chce więcej osób.
No, FIFA przez cały rok się trzyma bardzo dobrze, to trzeba przyznać, że tam fanów piłki nożnej jest bardzo dużo i to chyba dzięki temu głównie. Aczkolwiek Batman, o którym powiemy dzisiaj więcej, no jest, ja wiem, no, tutaj nie ma jakiegoś komponenta multiplayerowego, który by utrzymał ten tytuł dłużej na listach przebojów, ale... Przebojów. Ale powiedziałem teraz listach przebojów, okej, na listach sprzedaży. Natomiast, no, jak ta gra jest, no to myślę, że będziecie mogli usłyszeć jeszcze w gramofonie.
Wiesz co, ja się zastanawiam, ile czasu się utrzyma Battlefield 3 w ogóle w rankingu, top 10 UK. Bo to jest mimo wszystko gra, która, z tego co grałem, prawda, w kampanii jeszcze powiemy, to, ten tytuł bazuje swoją fajność na multiplayerze. Całe serce grywalności jest tam umieszczone, daje najwięcej pracy w tworzenie tego trybu. No i będę wielce zadziwiony, jeżeli na święta okaże się, że ta gra nie jest już w top 10, tylko Call of Duty ją wyprzedziło dwa tygodnie po premierze Battlefielda i się będzie tam utrzymywać przez kolejny rok. No prawie rok, bo Black Opsów już na szczęście nie ma.
Tak, a tutaj słuchacz napisał, że Uncharted skoczy na pierwsze miejsce i to jest też bardzo prawdopodobne. W przyszłym tygodniu przecież pewnie to miejsce pierwsze będzie
no
zajęte
tak,
przez Uncharted.
A jak czytałem, przygotowując się do audycji, jednak PlayStation 3 w tym 2011 roku jest najlepiej sprzedającą się konsolą w Europie.
Tak. Do tego też wrócimy, bo takie mniejsze ciekawostki myślę, że będą w drugiej godzinie. Jeżeli chodzi o liczby, to mamy jeszcze kilka ciekawych cyferek. Dark Souls stuknęło już półtora miliona. To jest całkiem dobry wynik, jak na taką niszową grę, moim zdaniem.
Tak, dzisiaj czytałem właśnie recenzję w PSX Extreme, jeszcze mając na uwadze wszystko to, co czytałem w dniu premiery i w okresie po, to no jednak to jest tytuł dla masochistów.
Troszkę tak, troszkę chyba...
Jakichś nekrofilów może, którzy kochają martwych ludzi, którzy są ciągle zabijani.
To po prostu jest... To jest duże wyzwanie, tak, ta gra i to chyba bazuje na tym przede wszystkim. 4 miliony Battlefieldów to jest od premiery wynik do przedwczoraj chyba to było jakoś.
Mi się
tak
wydaje, że ja widziałem informację o 5 milionach.
Widzisz, ta liczba się bardzo szybko zmienia, bo tak naprawdę ta gra się cały czas bardzo dobrze sprzedaje jeszcze.
No na szczęście.
Ponoć już około dychy trafiło do sklepów, a do użytkowników jest to w okolicach 4-5 milionów, więc to również jest bardzo wysoki i bardzo dobry wynik, moim zdaniem.
No jeszcze powiemy, czemu się dobrze sprzedaje.
Tak, dokładnie. Coś tu jeszcze mamy.
Wiesz co, we wrześniu czytałem dzisiaj informację o tym, że według danych za wrzesień EA swoimi dochodami zajmuje 25% całego segmentu elektronicznej rozrywki. Taka ciekawostka, żeby pokazać to, że ta firma, kurczę, jednak po jakichś problemach w ostatnich latach, które były,
tak?
Gdzie sami nawet się niedawno przyznawali, że już byli firmą, której wszyscy przewidywali śmierć. Nagle się, wiesz, się podniosła, kupiła kilka kluczowych ekip tworzących gry i no proszę cię, no, zajmują 1/4 branży, tak?
Tak, gry teraz konsolowe, komputerowe, generalnie rynek elektronicznej rozrywki chyba jest w takim w bardzo dobrym okresie jakby swoim. W naszym kraju jeszcze to się, no możemy powiedzieć, że rozwija, tak? Natomiast w Stanach jest na to bardzo, bardzo duży szał. Myślę, że w Europie Zachodniej również. To jest rynek jakby rozrywki, który spokojnie może konkurować z filmami, z każdym innym, z każdą inną formą rozrywki, a jednocześnie w przeciwieństwie do nich często przynosi swoje dochody dosyć dużo.
To ja od razu powiem, tak, ty mówisz o tych grach, to ja od razu przytoczę ciekawostkę, która miała być później, że w USA przeprowadzono badania na grupie badawczej 1300 osób, czyli dzieci, z których wyszło, że 81% dzieci w wieku od 5 do 8 lat miało taką styczność z grami, że było graczami, tak? Małe dzieciaki, które, wiesz, jeszcze ledwo co są świadome świata, już są wtłaczane przez rynek w świat elektronicznej rozrywki.
Tak, ale to siłą rzeczy, wiesz, teraz nie mieć styczności z grami jest bardzo trudno, nawet jak masz ten telefon, czy jak wejdziesz do Empiku, to tam jest zawsze jakiś stand z grami, tak? I zawsze te dzieci garną się do niego pierwsze, tam są kolejeczki takie małe.
A 51% z tej grupy posiada konsolę w domu.
No to i tak dobrze, jak na takie małe dzieciaki, które jeszcze nie zarabiają. Zakładamy, że jeszcze nie zarabiają. Pewnie w Chinach już zarabiają. Dobra, muzyka teraz, a po muzyce wrócimy z GTA 5, bo dzisiaj na świeżo został nam zaprezentowany przez Rockstara nowy trailer, ale o tym za momencik.
Why did I move here? I guess it was the weather. Or the... that thing. That magic. You see it in the movies. I wanted to retire from what I was doing, you know? From that line of work. Be a good guy for once. A family man. So, I bought a big house, came here, put my feet up, and thought I'd be a dad like all the other dads. My kids would be like the kids on TV. We'd play ball and sit in the sun, but, well, you know how it is.
Tak prezentuje się trailer, przynajmniej w wersji audio, do GTA wersji 5, części 5. Dzisiaj zaprezentowany przez Rockstar premierowo. I jak byś opowiedz po obejrzeniu tego trailera? Miałeś ciary na plecach?
Czy... Wiesz co, powiem ci tak. Ostatnia godzina przed... Właściwie 2 godziny przed publikacją trailera to było dla mnie non-stop chodzenie na papierosa z nerwów. Bo, no stary, GTA to jest...
Jest dla ciebie czymś ważnym.
Tak, to jest gra, która towarzyszy mi od samych początków praktycznie mojego obcowania z grami wideo. tak na poważnie, pomijam etap przedszkola, kiedy miałem Amigę i nie wiedziałem w ogóle, co to jest. Wiedziałem, że nie należy dotykać, jak się ładuje, ale od kiedy tylko miałem styczność na poważnie z PC-tami, to zawsze było GTA pierwsze, nawet u kumpla jakiegoś widziałem London na PS-a, później wiesz, dwójeczka, trójeczka, no. Pierwszy kupiony pirat od kolegi z równoległej klasy, czyli GTA 3, za 5 zł od płyty. No, to jest gra, do której mam niesamowity sentyment. Każda praktycznie mnie czymś zaskakiwała, wprowadzała jakąś cząstkę nowości do całej branży gier wideo, bo tak było.
Znaczy, wiesz, a z tymi pierwiastkami nowości to ja bym się tutaj aż tak bardzo nie rozpędzał, aczkolwiek gry Rockstara, nie tylko GTA, ale generalnie wszystkie chyba mają taki swój specyficzny i bardzo, bardzo, bardzo fajny klimat, który budują przede wszystkim tymi wstawkami filmowymi, tym takim filmowym podtrzymaniem akcji w stylu hollywoodzkim. To trzeba im oddać, że oni to potrafią robić znakomicie i po prostu pierwsza liga, pierwsza klasa. Ale jak sam trailer, bo tutaj przed chwilą go sobie obejrzeliśmy, nie rzuciło ci się od razu na myśl GTA Vice City, ta poprzednia
część? Tak, to jest pierwsze cholera, co pomyślałem, bo zasadniczo przed obejrzeniem trailera stawiałem na albo Vice City, myśląc tak jakąś pokrętną logią, że skoro było Liberty City pierwsze, teraz będzie Vice City, albo jakąś zmianę totalnie miejscówki na obiecane europejskie miasto. Niestety. Okazuje się, na początku tak, myślałem, że to Vice City, takie widać plaża, tutaj idą ludzie i tak dalej.
Tak, ale to jest ewidentnie, ja tutaj muszę powiedzieć, że to jest ewidentnie nawiązanie do tego Vice City, jakby pójście w tą stronę, w bardziej słoneczne klimaty.
Zaspokojenie, jakieś takie potrzeby tego Vice City, bo myślę, że twórcy są świadomi tego, że, no nie wiem czy większość, ale chyba większość jednak chciała tego Vice City.
Tak, myślę, że już powoli się apetyt graczom wykształcił na, nie dość, że na kolejną część GTA, to jeszcze myślę, że ten klimat, który towarzyszy słonecznemu miastu z pozoru takiej utopijnej jakiejś, jakiemuś takiemu miastu, które właściwie nie zna problemów, tak? Jednak tutaj po wieczorem, jak zapada zmrok, myślę, że się wiele będzie działo w tej grze.
No, tam widać w tym trailerze, no, to jest świetnie stworzony materiał wideo na bazie silnika gry, w którym widać patenty znane z niejednego filmu, w którym są jakieś napady na bank w jakichś przebraniach i tak dalej, pościgi samochodowe. No.
Tego na pewno nie unikniemy, pościgi. To wszystko to co do tej pory widzieliśmy i mieliśmy do czynienia, mieliśmy przyjemność sobie pobrać w GTA w poprzednich wersjach. Natomiast pytanie, czy zaskoczył nas czymś nowym jeszcze w tej starej generacji. Powiem ci szczerze, że się nie spodziewałem, że tak szybko GTA się, znaczy szybko, nie szybko, 4 lata minęły prawie od części czwartej. Natomiast, dobrze liczę? Chyba tak, chyba 4 lata. Zaraz to ewentualnie ktoś nam zweryfikuje. W każdym razie, no, tu jest cały czas ta generacja konsol obecna, tak?
3 lata.
I teraz, co nam panowie mogą zaoferować, bo widzę, że aspekt graficzny jest, owszem, znaczący skok w porównaniu do czwórki.
Znaczy kwestia, ja też sobie zadałem pytanie przed chwilą właśnie, czy to jest na przykład, czy to była pokazana wersja PC czy konsole, bo wiesz, jeżeli wiedziałbym, miałbym na 100% pewność, że to jest wersja na konsolę, to okej, ale jeżeli to była na przykład pokazana wersja na PC, to no wiesz, ja teraz po Battlefieldzie jestem bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o trailery.
Wiesz co, to nie było aż tak piękne, żeby to nie mogło pójść na konsolach.
Ale było przyjemne bardzo dla oka.
Wyglądało ładnie, na poziomie ładnie oświetlone przede wszystkim, efekt tego słońca, które tam cały czas towarzyszyło w każdym ujęciu prawie.
No i tekstury też nie były złe, animacja postaci bardzo ładna.
Tak, teraz tylko właśnie pytanie pozostaje takie, kiedy tak naprawdę gra wyjdzie, to jest pierwsze pytanie, myślę, że w przyszłym roku, a dwa, to co nam zaoferuje poza tym wspaniałym oczywiście klimatem, który to już możemy przyjąć za pewnik, że wstawki filmowe, ta część fabularna gry będzie na pewno na bardzo fajnym i klimatycznym poziomie, również ścieżka dźwiękowa, myślę, że pod tym aspektem również tutaj Rockstar nas nie zawiedzie, natomiast rozgrywka, jak to zostanie rozwiązane, czy pokażą nam coś nowego,
wiesz co?
Wydaje się, że widzieliśmy już wszystko.
Ja ci powiem tak zastanawiałem się, bo to wiadomo, to jest tak jakby było wyszło next genowe San Andreas dla mnie, prawda? To samo miasto i tak dalej. I ja się boję tego, że tutaj Rockstar popełni taki nieświadomy błąd, znaczy dwa błędy połączone w jedno, tak jak w San Andreas był problem z tym, że dostaliśmy chmarę terenów, które były de facto niepotrzebne, aby cieszyć się rozgrywką.
Żeby poszli na ilość, a nie na...
Znaczy, żeby nie poszli na ilość właśnie, bo dostaliśmy za dużo terenów w San Andreas.
Tak, tak, ale mówię, że w San Andreas poszli na ilość.
Tak, a z kolei też trochę na ilość, ale tu bardziej chodzi o skalę. Złą skalę zastosowali w GTA 4, gdzie Liberty City to było to samo miasto, ale jak zauważyłeś, no przemieszczanie się po kolejnych dzielnicach było katorgą.
No tak, ale zawsze jakoś tam z tego wychodzą, dając szybsze wozy i taksówki, tak.
No widzisz, to nie o to jak dla mnie chodzi, dla mnie to miasto powinno być bardziej spójne, jak tutaj w trailerze, że z jednej strony widzimy ludzi chodzących z deskami, czyli gdzieś jest plaża, a z drugiej strony widzimy ludzi w górach.
Tak, i jakieś takie tereny jeszcze agroturystyczne tam się pojawiły.
No dokładnie, także nie wiem...
Możliwe, że będą jakieś takie odrębne sekwencje, odrębne lokacje, o tak, w całej produkcji, do których no, będziemy mogli dotrzeć i to będą jakieś pewnie takie mniejsze oazy, że tak powiem, w tym betonowym mieście, tak?
To by było ciekawe, akurat czegoś takiego chyba jeszcze nie było w GTA, takich wyodrębnionych miejscówek, które na przykład pokazują pojedyncze epizody zdarzenia.
No,
to mogłoby być ciekawe zagranie.
Zresztą, jeżeli chodzi o takie farmerskie, że tak powiem, zaciągi, to już mają przecież doświadczenie z Red Dead Redemption, jak to się robi, prawda? Myślę, że spokojnie tutaj mogło spokojnie wpleść taki sielankowy klimat rancha jakiegoś, tak? Gdzieś tam, w którejś z misji jestem pewien, że tam będzie.
Swoją drogą, jak oglądaliśmy trailer, to stwierdziłeś, że widziałeś Niko, tak jak wielu moich znajomych na Facebooku.
Tak mi się wydawało, że tam stał z taką karteczką i żebrał chyba drobne na piwo, czy tam, nie wiem, tam, co tam było napisane, nie zdążyłem przeczytać, bo bardzo szybkie ujęcie tam było.
Mi się wydawało,
ale
że
zabawne poczucie w ogóle takie. Nie wiem, śmieją się sami z siebie, tak? Mm-hmm. Panowie z Rockstar pokazują takiego już zapijaczonego i troszeczkę podstarzałego Niko Belicza z karteczką, który tam gdzieś zbiera pod mostem kasę.
Mi się wydawało, że ja widziałem CJ-a w San Andreas.
A widzisz, każdy widział co innego.
Każdy widzi to, co chce. Myślę, że taki jest wniosek z tego.
No dobrze, na pewno fakt jest jeden. Na GTA 5 na pewno my czekamy, myślę, że wiele osób również.
Wiesz co?
Tak?
Powiem ci, że to nie są już te same emocje, co przy tym legendarnym zwiastunie, teaserze praktycznie GTA 4. Pamiętasz, tam podniosła muzyka, tam pojedyncze kadry, ten pojedyncze urywki, jakichś tam napisów lecących na jakimś budynku i tak dalej.
Rozumiem tamten, ja pamiętam tamten czas i to może to nie jest jakby klimatycznie, czy tak zajawkowo nie buduje napięcia jak tamten trailer. Ale to z prostego względu, że to jest, tak jak powiedziałem, no tytuł już na starą generację konsol. Jeżeli pokaże się nowe GTA na konsolach nowej generacji, to również gwarantuję ci, że będziemy tak samo z zachwytem oglądali nowy trailer GTA 6, tak. czy tam kolejnych części, które, nie wiem, które się pokaże, teraz ciężko mi przewidywać, prawdopodobnie 6 na nową generację konsol, która mam nadzieję, że bardzo prędko nastąpi. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o GTA, a jeżeli chodzi o Rockstar, to jeszcze tylko jedna wiadomość, że pokazało się kilka ciekawych screenów z Max Payne'a trzeciego, to również jest pozycja i propozycja Rockstara dla nas na przyszły rok.
No, jeżeli te dwa tytuły wyjdą w przyszłym roku, to Rockstar będzie spał na pieniądzach.
Ja nie wiem właśnie, czy to się troszeczkę nie będzie kłóciło i czy to nie będzie troszeczkę za dużo jak na jeden.
Nie, no ale
jeden rok.
Spójrz na to, że to są
dwie podobne gry, no.
Jak podobne?
No z trailerów bym wnioskował, że to będzie podobnie.
Widzisz,
podobnie przebiegało.
Z jednej strony masz strzelaninę, gdzie idziesz po szynach praktycznie Max Payne, a z drugiej masz free roamingowe GTA 5. No to dla mnie one nie są za bardzo spójne. W obu się strzela, tak? Mhm. Ale znaczy, podejście do historii to jest zupełnie kwestia.
Znaczy na pewno inna historia, ale ja bym obstawiał, że jednak Max Payne pójdzie troszeczkę w bardziej otwarty teren i będzie bardziej w stronę GTA.
O nie, tego bym nie chciał.
Liniowej strzelanki. To się okaże, jeszcze troszkę czasu nam zostało, to jest tak naprawdę przyszłość. Przyszły rok tak naprawdę.
GTA 5 to przyszłość.
Przyszłość. Przynajmniej bliska. Dobra, moi drodzy, to tyle. Teraz polecą reklamy, muzyka i wrócimy do was z wyceną Batmana Arkham City. Zapraszam. Niech was nie zmyli ta ścieżka dźwiękowa, to nie było akurat z Batmana, to był Deus Ex Human Revolution. ale dobra nuta i
budująca
klimat. Pasowałoby do tego, jak najbardziej. Dobra, Batman Arkham City wyszedł sobie tydzień temu. Dobrze mówię? Tydzień temu?
A nie dwa tygodnie?
Już mogło minąć dwa tygodnie, Boże, jak ten czas leci. W każdym razie,
zagrałeś się.
Było troszkę czasu na granie, ale w związku z tym, że poza graniem tam różne rzeczy inne trzeba w życiu robić, także no, dwa tygodnie minęły i udało mi się jakoś tam, niecałe dwa tygodnie, nie przesadzaj. Nie mów mi, że grałem dwa tygodnie w Batmana, którego można przejść w 10 godzin. Ale tak to mniej więcej się przedstawia, moi drodzy. Wczoraj dopiero przy okazji dnia wolnego dłużej przysiadłem do tej gry, no i udało mi się ją skończyć w końcu. Ale grałem dużo dłużej i no, tydzień temu mogliście usłyszeć takie pierwsze wrażenia z Batmana Arkham City, no i teraz jakby chcąc wycenić w całości, ocenić jakoś ten tytuł, to trzeba było uzupełnić troszeczkę to, co było tydzień temu w gramofonie, o to, co dzisiaj usłyszycie po zagraniu właściwie, no po skończeniu tego głównego wątku fabularnego, bo nie chcę powiedzieć, że grę skończyłem na 100%, to nie wiem, pewnie mi jeszcze zajęło nie dwa tygodnie, a dwa miesiące pewnie, jakbym chciał ją skończyć na 100%. A to za sprawą, moi drodzy, wielu, wielu wątków pobocznych i właściwie zagadek, głównie zagadek Riddlera, tego pana, człowieka zagadki, tak?
Tak,
tak się nazywa w polskiej wersji. Słuchajcie, no, bohaterów pobocznych jest bardzo dużo, zresztą całe uniwersum, Batmana, no to przecież oprócz głównego bohatera również bardzo wiele charakterystycznych postaci, no od tej najsławniejszej Jokera do dwóch twarzy Pingwina,
Bane'a,
jest tam mnóstwo jeszcze kobiety kot, tak? Robina, jest tam mnóstwo rzeczy, mnóstwo postaci, które się przewijają. Ja, no nie wiem, nie jestem jakimś bardzo wielkim fanatykiem jakby tutaj komiksów Batmana, aczkolwiek w dzieciństwie bardzo lubiłem tego bohatera i kurczę, jakbym miał okazję, to tam na pewno gdzieś tam bym już mógł wcześniej, nie wiem, poczytać sobie te ich komiksy, z tym, że no dostępność tych batmanowych komiksów nie była jeszcze w Polsce wtedy taka łatwa jak teraz. Ale dobra, pomijając ten mały szczegół, wracając do samej fabuły, która towarzyszy Batmanowi, oprócz wątku głównego, te wątki poboczne to jest coś, co bardzo zgrabnie uzupełnia całą fabułę. Oprócz tego, że daje nam dodatkowe godziny rozgrywki, to mamy jeszcze tutaj historię każdej z postaci pobocznych, które uzupełniają też wątek główny. No i te zadania to nie są, to jest ważne, że te zadania to nie są zadania w stylu przemieść się z punktu A do punktu B i tam na przykład rozpraw się z pięcioma jakimiś bandziorami i przy okazji może tam jeszcze, nie wiem, zbierz jakieś tam pięć znaczków czy coś takiego, nie? I wróć do punktu A. Na szczęście te misje tak nie wyglądają. Jest rozmaicie, jest troszeczkę więcej opcji. Są takie tak zwane speedruny, między innymi są...
Czyli na czym polegają speedruny?
Wiesz co, jeden z psychopatów takich, który tam sobie wycina dziary na skórze, każe nam biegać od jednego telefonu do drugiego.
Aha, okay.
Jeżeli odbierzemy telefon od niego, to szantażuje nas tym, że wiesz, Batman jest taki, że tutaj nie pozwoli sobie nikogo zabić, tak? Więc jak odbierzemy telefon od niego, to on każe odebrać telefon w innym miejscu na mapie, tak? W tym Arkham City. No i wtedy w określonym czasie musimy ten telefon odebrać. No nie jest to może jakieś wymagające bardzo zadanie, ale drugą częścią jakby tej całej zagadki jest to, co się dzieje po odebraniu. Wysłuchujemy taki monolog tego przestępcy i w tym czasie namierzamy go na tej mapie, poruszając tam odpowiednio gałką analogową. Także jakoś tam jest to połączone, całkiem rozmaicone. Człowiek zagadka to jest tak naprawdę chyba największe wyzwanie z misji pobocznych, które nas czeka. 400 znaków zapytania do zebrania. W porównaniu do setki gołębi w GTA to się wydaje być
naprawdę, wyzwaniem.
Tak, naprawdę grubym wyzwaniem, aczkolwiek nie jest to... to wyzwanie jest 500 razy lepsze niż zbieranie jakichś głupich piórek, czy strzelanie do gołębi. Naprawdę, uwierzcie mi, te zagadki to są naprawdę... Znaczy, wiadomo, niektóre znaki zapytania możemy znaleźć, możemy się po prostu na nie natknąć, przechodząc... normalnie fabułę, tak, bo znajduje się w różnych miejscach, czasami leżą wprost nam przed nosem, ale są też takie zagadki, które wymagają od nas no, sporego kombinowania. Czasami jest tak, że, często jest tak, że widzimy znak zapytania, który chcielibyśmy zebrać, a nie wiemy jak do niego dotrzeć, często trzeba robić tak zwany backtracking, czyli później wracać z jakimś gadżetem, który gdzieś tam udało nam się zebrać w przyszłości, tak? Zdobywamy jakąś specjalną wyrzutnię lin, dzięki której możemy się przemieszczać w inny sposób pomiędzy lokacjami. No i dzięki temu możemy później na przykład wrócić do lokacji wcześniej, namierzyć sobie znak zapytania przy pomocy tego trybu detektywa. Namierzyć sobie znak zapytania, on nam się zaznacza na mapie. I jeżeli do niego wrócimy, to z tym gadżetem, tak, to wtedy będziemy mogli go zdobyć ewentualnie. I tych naprawdę, tych rozwiązań jest naprawdę mnóstwo. Jest, tak jak powiedziałem, te zagadki z gadżetem, tak, z liną, są zagadki logiczne, są zagadki w stylu takim, że wchodzisz do pomieszczenia i pokazują ci się, i masz, to było już w części pierwszej, wyświetloną nad głową zagadkę od Riddlera, który często, no, umówmy się, raczej zadaje takie, rzuca takie trudne hasła, które się tyczą lokacji, w której jesteśmy. Mm-hmm. Musimy w tym momencie przeskanować odpowiedni obiekt. Musimy znaleźć ten obiekt przede wszystkim i później go przeskanować. Tutaj tryb detektywa nic tam nie podpowiada, tu musimy już po prostu sami się domyślać, o co chodzi, o co może chodzić temu naszemu Riddlerowi, tak?
No to bardzo dobrze, że jest tego Także typu wyzwanie
400,
dla umysłu.
400 zagadek do zgarnięcia, no ja nawet nie liczyłem, ile ich tam zebrałem, myślę, że z 1/3 może podczas jednokrotnego przejścia tej gry. A naprawdę się starałem i tak jak zagadki, jak gdzieś widziałem jakiś znak zapytania od Riddlera, to raczej starałem się go zdobyć, tak? To nie było tak, że go mijałem. Tak samo misje poboczne, jak jakaś mi się trafiała, to raczej starałem się ją wykonywać i to mnie cieszy, bo jeżeli odskoczyłem na chwilę od tego głównego wątku fabularnego, to nie czułem w ogóle, że jestem gdzieś obok tego wątku, bo cały czas mi... Te wątki poboczne świetnie uzupełniały mi całość. Co ważne, moim zdaniem, jakbyście pominęli niektóre wątki poboczne i przeszli tą grę tak na szybko, tak? W kilka godzin i nie zastanawiając się, brnąc przed siebie tak na szybko i na pałę, że tak powiem, brzydko, no to byście ominęli naprawdę wiele, wiele... nie wiem, czy nawet nie lepszych elementów gry niż te, które proponuje nam wątek główny. Naprawdę jest... Warto się zagłębić w świat Arkham City, bo i te wątki poboczne i te zagadki to jest coś, co na pewno nadrabia to, na co wielu może gdzieś tam narzekało. Ja słyszałem takie głosy, że ten Batman jest krótki, tak? No ale, moi drodzy, jakbyśmy chcieli sobie, nie ma co prawda trybu multiplayer, ale jakbyśmy chcieli sobie go przejść w całości, na 100% skończyć, to naprawdę wymaga od nas nie tylko sprawności, ale też troszeczkę myślenia. Fajną rzeczą w Batmanie jest również to, w jaki sposób prowadzone są dialogi na ulicach pomiędzy przestępcami, bo jak przemieszczamy się górą, bo zazwyczaj Batman się przemieszcza górą za pomocą tych swoich linek, to może wysłuchiwać dzięki tym swoim gadżetom różnych rozmów. I te rozmowy naprawdę są dostosowane do sytuacji, w jakiej jesteśmy w tym momencie, do tego, w jakim etapie gry jesteśmy. Często komentują Batmana, często te zbiry gdzieś tam na ziemi komentują wydarzenia, które dzieją się gdzieś tam wewnątrz ich organizacji. Często komentują tych swoich bossów. Zbigiew mi zasypie już znowu, po raz drugi. Dobra, to już przechodzę dalej. Zagadki to już mówiłem. Sterowanie. Jeżeli chodzi o sterowanie, to mamy tutaj sporo, sporo gadżetów, więc one tak naprawdę nadają nam tutaj tak jakby możliwości, którymi możemy eliminować naszych wrogów. I sama walka to właściwie są 2-3 przyciski, ale uwierzcie mi, że później wraz z pokonywaniem kolejnych przeszkód i wrogów dostajemy punkty doświadczenia, za które możemy sobie rozwijać zarówno gadżety, jak i taktyki, czy jak to się nazywa, chyba elementy walki, może tak to będzie ładniej brzmiało. Czyli na początku na przykład nie możemy unikać kolesi z nożem, później dostajemy tą zdolność, później dostajemy na przykład zdolność rozbrajania kolesi z karabinem. No jest na przykład elementów rozbrojenia, znaczy gadżetów, które pozwalają nam, czy umiejętności, które pozwalają nam rozbroić kolesia z karabinem, czyli tego potencjalnie najgroźniejszego, jest w końcowych etapach gry co najmniej 3-4. Podczas gdy na początku nie mamy żadnej, także fajnie jest to pomyślane i stale się to rozwija w, oczywiście tak jak my sobie tego zażyczymy, bo te punkty doświadczenia, które zdobywamy podczas rozgrywki, wydajemy według własnego uznania. Możemy to wydać na ulepszenie pancerza, ale możemy też wydać na lepszą linkę czy lepszy batarang, tak, który będziemy mogli sterować, czy tam zwabiać naszych przeciwników. Do tego dochodzą kombinacje. A klawisze w walce. Klawisz logia w walce, znaczy sama walka to polega generalnie na tym, żeby w dobrym momencie naciskać odpowiednie przyciski. Odpowiednie dwa właściwie, tak? Czyli uderzenie i kontra. Wydaje się to bardzo proste, ale w sytuacji, kiedy masz naprzeciwko siebie 15 wrogów, naprzeciwko, właściwie wokół siebie, i musisz wybrać ten przycisk odpowiedni, to staje się kłopotliwe, bo często trzeba nacisnąć go 2 razy, 3 razy, czasami trzeba nacisnąć, jak chcesz jakąś lepszą kombinację, 2 przyciski naraz. Często do tego dochodzą gadżety, które można użyć bardzo szybko. No, tutaj ta walka rozwija się naprawdę i mimo takiej skromnej klawiszologii jest bardzo, bardzo pomysłowo rozwiązana. I na koniec 2 słowa o walce z bossami. No tutaj Rocksteady nie poszło jakby na łatwiznę, chociaż to też słyszałem jakby pod względem zarzutów, że no, walki z bossami są najgorszymi jakby elementami tej rozgrywki, najłatwiejszymi. Natomiast no tak, ja uważam, że tak nie jest, bo kilku bossów w tej grze to naprawdę bardzo fajne, może nie tyle walki, co fajnie pomyślane elementy. Kurczę, ta sama walka, jesteśmy przyzwyczajeni, że sposób na bossa, tak, że jest boss, on ma jakąś taktykę, którą wykorzystuje, tak, w sposób taki, no jakby to powiedzieć, nie pomożesz mi, Zbisiu, tak, bo teraz patrzysz na Facebooka, nie?
Nie grałem w tę grę, także nie bardzo mogę ci pomóc.
Lub, no nie wiem, zapętla to wszystko, tak? Najpierw wykonuje jeden cios, później drugi, później trzeci. A ty musisz wiedzieć, jak przed każdym z tych ciosów zrobić unik.
Za czwartym razem.
O, schemat. Tego słowa mi brakowało właśnie i dlatego musisz być ze mną w tej audycji. A nie gdzieś tam odpływać. I tutaj bossowie rzeczywiście fajnie są zrobieni pod tym względem, że jest co najmniej 2 takich bossów, gdzie ja naprawdę byłem zachwycony, jak panowie z Rocksteady to rozwiązali. Tutaj w żadnym wypadku nic nie powtarza, znaczy żadna z zagrywek naszych, które mogłyby pokonać tego wroga, nie była, no niemożliwa była do powtórzenia, tak? Po prostu nie mogłeś 2 razy użyć tego samego ciosu przeciwko jakiemuś, przeciwko bossowi, tak? On już po prostu się uczył naszych ciosów i wiedział jak się przed nimi bronić. Bardzo fajnie to było rozwiązane i żałuję, że podpowiedź, która się pojawiała, jeżeli tam przez dłuższy czas nie wiedzieliśmy co robić, to jednak przechodziła zbyt szybko, bo fajnie by było pogłówkować jednak i troszeczkę bardziej się dłużej pobawić z tym bossem. Także bossowie wcale nie są beznadziejni, są bardzo fajnie rozwiązani i to nie jest takie tempe na naparzanie do przodu. Na plus, generalnie. Wszystko z tej listy, którą
No mi się wydaje, że wszystko już powiedziano o tej grze w tej audycji już nadto.
Wiesz co, nie, bo... Ta, bo...
Aż rozumiem, że to jest gruba gra. To mnie przekonałeś, że to nie jest, kurczę, gra fabularna na bazie komiksu, gdzie wątek fabularny trwa 8 godzin i poznajesz tak jakby fabułę jednego sezonu komiksów, tylko, kurczę, no tutaj masz główną oś fabularną i otoczone to wszystko, wiesz, no jakąś dodatkową tkanką, jakimiś zupełnie różnymi rozrywkami, które razem tworzą całość. To nie jest tak, że ta gra jest krótka, bo i płacisz 230 zł za 8 godzin kampanii, płacisz 230 zł za, kurczę, naprawdę twór, który jest w stanie cię przykuć do konsoli na kilkadziesiąt godzin. Ja tak widzę tę grę z tego, co powiedziałeś.
No mniej więcej tak to wygląda właśnie. Także... Jeżeli lubicie gry akcji, gry fabularne, tam w ogóle twistów fabularnych jest kilka, także nie spoilując, powiem, że kilka, to wtedy nie będziecie wiedzieli, nie będziecie nastawieni na jeden, że to jest... Ale taka jest prawda, no jest bardzo ciekawa gra. Dla fanów Batmana nie trzeba jej polecać, dla fanów komiksów też nie, ale dla fanów gier akcji, którzy nie są zdecydowani... Gier fabularnych, tak może nietrafione pojęcie, ale gier przygodowych, o tak.
O.
Znakomity klimat, znakomicie rozwiązana walka, świetne zagadki, zabawa na bardzo długie godziny.
Gramofon
pretendent
poleca.
Do gry roku, moim zdaniem, również to jest niechybione zdanie. Dobra, kończymy. Gramofon poleca jak najbardziej. Zakończymy to wejście muzyką z... To się wytnie w podcaście, bo Zbigniew miał tego nie mówić, bo zaraz wam popsuję całą zabawę. Okej, ale to głównym tutaj, prawda, performatorem będzie jeden pan, który... To nie będzie Batman, o tak. Także do usłyszenia w drugiej godzinie. Myślę, że powiemy sobie w drugiej godzinie troszeczkę więcej o Battlefieldzie, o troszeczkę nowości też przygotowaliśmy.
Tak.
Bo dzisiaj wycena poszła na pierwszy ogień. Także zostańcie z nami 2426-3353.
You have one missed call. Call received 3 hours ago.
Only you can make this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do and fill my heart with love for only you.
No i jesteśmy z powrotem w gramofonie w Radiu Bemowo FM 2426-3353, to nasz numer gadu. Ja przypomnę, że rozmawiamy sobie o grach jeszcze przez najbliższe 45 minut, co najmniej. Zapraszam was do pisania. Do czego teraz przejdziemy, Zbysiu?
Do Battlefielda trzeciego, bo ja już się nie mogę doczekać, żeby powiedzieć co nieco o tej grze.
Tak, bo mówiliśmy co nieco tydzień temu.
No ty właściwie mówiłeś.
Ja właściwie mówiłem. Tak, ja mówiłem też o Batmanie bardzo długo, więc teraz może oddam głos Zbigniewowi, bo Zbigniew również jest posiadaczem Battlefielda trzeciego, ma swój egzemplarz, złotą płytę, którą wkłada codziennie do Xboxa, tak? Bo mówiłem, że codziennie grasz w Battlefielda.
To zabrzmiało perwersyjnie, ale tak, rzeczywiście. Rzeczywiście
no dlaczego Battlefielda, dlaczego to jest... I w ogóle może od początku, jak zacząłeś zbierać pieniądze od gry? Dobra, nie, żartuję. Nie, to był głupi żart, rzeczywiście, w ogóle nieśmieszny. Ej, a... Bo ja miałem z tobą okazję pograć wczoraj, tak? Pierwszy raz.
Ale...
Mimo tego, że od kilku dni grałeś, ja grałem nawet dłużej, bo ja już mam tą grę ponad tydzień. Wydawało mi się, że... No, dobra, leszczem nie jestem. Nie jestem może jakiś ekstra, wiesz, no tutaj super. A tu Zbigniew wpada, bach, pierwsze miejsce po dwóch meczach ma w rankingu. Myślę, kurde,
wiesz
co za
chłopak. To jest w ogóle... To jest zastanawiające dla mnie. Battlefield to jest taka gra... która mnie osobiście, jako gracza, przełamała z jakiegoś takiego schematu bycia gamingowym singlem. Ja headset, którego wczoraj użyłem do gry z tobą, ja go schowałem po kupnie drugiej konsoli we wrześniu 2009 roku. Mhm. I go nie wyjmowałem. To pierwszy raz użyłem, a ostatni raz online grałem bodajże 3 lata temu.
Jesteś bardzo emo.
Tak, i słuchaj, i terapeutyczny efekt, jaki zapodał Battlefield mojemu umysłowi, jest niesamowity. Słuchaj, to jest pierwszy FPS od naprawdę dawna, którym ja się jaram. To jest gra, która niesie ze sobą takie pokłady miodu, jakich ja prawdopodobnie w żadnym innym FPS-ie dotąd nie widziałem. To jest właśnie gra, która pozwala mi się wyżyć. Czy to w kwestii, wiesz, zorganizowania jakiegoś gangbangowego nalotu na bazę przeciwnika, czy też w kwestii bycia takim samotnikiem, który czołga się kilka metrów na 10 minut i ciągle tylko, wiesz, kampuje. Mhm. Tak jak wczoraj mówiliśmy.
Ta sama gra w ogóle stwarza, tak jak mówisz, wiele możliwości, tak?
Nawet wczoraj o tym rozmawialiśmy, że tutaj nie ma de facto różnicy, bo oczywiście każdy mecz ma swoje podsumowanie, gdzie jest opisane to, co zrobiliśmy, jakieś tam opaski za bycie najlepszym w tej kategorii, w tej, za używanie tej klasy postaci tej. Tak jak mówiłeś, nie ma dużej różnicy w punktowaniu, czy zwyciężymy, czy nie, ponieważ ta gra jest tak jakby... Zdobywanie doświadczenia jest skoncentrowane na tym, co robimy indywidualnie. Ta gra jednocześnie jest dla indywidualistów, ale jednocześnie, kurczę, nie da się osiągnąć jakiegoś większego sukcesu, czyli tego wygranego meczu, bez współpracy z teamem, tak jak wczoraj to widzieliśmy.
Tak.
Z czym są niestety problemy, bo ja już sporo meczów rozegrałem w Battlefielda i cholera, przy trybie szturm, gdzie jedna strona najeżdża na punkty i front się przesuwa, a druga grupa broni, no to naprawdę mało było, a nawet chyba nigdy nie było takiego meczu jak wczoraj, jeden z naszych, gdzie cholera, od początku do końca meczu broniliśmy jednego punktu i trzymał się on, ponieważ grupa współpracowała ze sobą. Dopiero podczas tego meczu na mapie Kaspijska Granica zobaczyłem, że ta gra, jeżeli się trafi na kumatą drużynę, no to potrafi przynieść, no wrzucić banana i trzymać go przez dobre kilkadziesiąt minut.
Dokładnie, tutaj kooperacja to jest jeden z głównych elementów, jaki nakręca tą grę. Tutaj bez headseta, tak jak powiedziałeś, no grałoby się ciężko, bo komunikacja między drużyną, przynajmniej w takim stopniu jakimś szczątkowym, bo nie mówię, że tutaj cały czas się, ja oczywiście z moimi znajomymi często jest tak, że no gadamy o jakichś bzdurach, tak, ale często mam też taką drużynę, gdzie mówią mi konkretne informacje moi ludzie z teamu, gdzie kto jest, w jakim budynku, czego mam się spodziewać, tak, jak wchodząc na jakiś plac, więc no to jest na pewno nie bez znaczenia, tak, moim zdaniem. Tutaj Battlefield jest bezkonkurencyjny, jeżeli chodzi o rozgrywkę taką zespołową, o strzelaninę FPP multiplayerową w ujęciu takim zespołowym. I co ważne, punktowanie. Ja miałem taki mecz jakiś czas temu, w którym udało mi się nastukać naprawdę chyba najwięcej fragów. Bardzo dużo jakoś tak mi podchodziło, wszyscy mi podchodzili właściwie pod tą lówkę. Łatwo mi to przychodziło i każdy prawie tam biedak, który napotoczył się na mój celownik, to kończył, prawda, z 0% zdrowia. Mhm. Natomiast na końcowej liście byłem drugi. Widzisz.
Bo chyba to jest tak, że w rankingach jesteśmy ustaleni nie według fragów, tylko według wyniku osiągniętego.
Tak, jesteśmy właśnie dlatego selekcjonowani według wyniku, czyli według tego, jak punktujemy w ciągu gry, a punkty możemy dostawać za wszystko.
Za asystę przy zabijaniu.
Za asystę, za dostrzeżenie wroga, bo lokalizacja wroga na mapie jest również bardzo ważna podczas rozgrywki taktycznej. Jeżeli dostrzeżemy jakiegoś wroga i ktoś go zabije, to również dostajemy za to punkty. Za
drużynowe odrodzenie chociażby.
Tak, za podnoszenie, za leczenie, za uzupełnianie amunicji, to jest nowość chyba w tym Battlefieldzie, przygwożdżenie tak zwane, czyli taką presję ognia, którą się stawia...
Ogień krzyżowy, tak mniej więcej.
Tak, na przeciwnika. On wtedy traci jakby orientację troszeczkę, gdzie jest. No i za to też są dodatkowe punkty, jeżeli uda nam się zlikwidować takiego koleżkę. No, naprawdę ogrom możliwości, do tego dochodzą te wszystkie pojazdy, prawda?
A przy tym te punkty zdobywamy na przykład... fajne jest to, że nie zdobywamy punktów ogólnie do różnych profesji, tylko w tej profesji, w której konkretnie się sprawdzamy aktualnie. Tak jak ja na przykład, początki mojej fascynacji to był zwiadowca, czyli tutejszy snajper, a niedawno dzięki przeprawie nad Sekwaną zmienił zamienił mi się na technika, który teraz jest obecnie moją ulubioną profesją. I tutaj zdobywamy kolejne sprzęty w danej profesji, czyli na przykład kolejne gadżety do broni, gdzie na początku, nie wiem, u tej strony tych złych mamy te różne RPK karabiny, które nie mają żadnego celownika, jest tak się trochę słabo z tego strzela, później dochodzi jakiś optyczny ten laser, jakieś bajerki i szmerki.
Tak, tak, ja ostatnio miałem nawet noktowizor, czy jak to noktowizor się mówi, tak?
Noktowizor.
I rzeczywiście, no, w ciemnym, tej Operation Metro, na tej planszy, tam gdzie są ciemne korytarze na dole, rzeczywiście, no, tam się sprawdzał, chociaż doświadczeni gracze mogą dostrzec wroga i bez tego, umówmy się. Ale jest dużo, dużo ulepszeń broni, które się, bez których właściwie, no, nasze szanse spadają do kilkunastu procent, tak, w starciu sam na sam. Powiedz mi, jak ci się podobają latareczki i podczerwień w tym.
Wiesz co, podczerwień...
Nie podczerwień, tylko te laserowe celowniki.
A, laserowe celowniki są... Znaczy, wiesz co, jakby ci
bo
to
bardzo
powiedzieć.
Dużo osób na to narzeka, dlatego chciałem skonfrontować się jakby z twoim zdaniem, bo ja zaraz powiem, jak to ja widzę.
Akurat laser, z tego co zauważyłem, nie wpływa aż tak bardzo na wizję.
On poprawia celowanie w niemierzonym ogniu, o tak. Jeżeli nie mierzysz z barku, tak? Znaczy strzelasz
aha,
z
barku. Okej, okay, bo wiesz co, bo ja patrzę na to z drugiej strony, czyli latarka jako to co widzę, kiedy ktoś biega z latarką, tak? Chociażby Operacja Metro, to już podczas bety było bardzo fajne, gdzie tam jest taki moment już w metrze, gdzie jest przejście z pokoju do pokoju, między nimi jest taki mały pokoik i są niemalże drzwi w drzwi dwa pokoje. I to było tak, że my się ustawialiśmy ekipą przy jednych drzwiach, zanim wejdziemy do tego drugiego pokoju i nagle tam, no, wybiega jeden człowiek z latarką, świeci wszystkim po oczach, nikt nic nie widzi i nagle drugi zza winkla wyskakuje i wszystkich ciach, 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 ciach. Nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał, bo wszyscy są martwi.
Latarka to jest, tak to wygląda obrazowo, natomiast latarka to jest rzecz, która rzeczywiście momentami wydaje się być troszeczkę przegięta i bardzo dużo osób na to narzeka. Ja uważam, że to jest fajny patent, no ale też jakby do... Wiesz, jest... Znaczy to jest tak, że narzekają zazwyczaj ci, którzy zostają tą latarką po oczach,
no
tak?
Pewnie.
To jest proste. Jeżeli ty tak robisz, no to jest wszystko okej, tak? Tak powinna działać latarka, natomiast troszkę to wygląda, no, karykaturalnie, tak troszeczkę śmiesznie, jeżeli w pełnym słońcu na południu, wiesz, w tych arabskich krajach, gdzie smaży słońce, wiesz, ten piasek, biega koleś z latarką i to jest od ciebie jakieś 50 metrów i świeci ci w oczy i on cię oślepia tą latarką, tak?
Wiesz co,
argument kolegi, który grał wczoraj, był mniej więcej taki:
stary, czy ty widziałeś kiedyś wojskową latareczkę? Jak świecisz po oczach, to oślepia.
I ja wtedy tak myślę, no rzeczywiście, jak ma to prawo oślepiać, tak? Te wojskowe latarki pewnie mają taki power, że jakbyś halogenem dostał po oczach, tak? Natomiast, no mimo wszystko, to w ciągu dnia, to czy tam na otwartej przestrzeni nie powinno to mieć takiego efektu jak w ciemnych korytarzach, no tam to jeszcze rozumiem.
No ale zrozumiemy, że to jest gra wideo tylko.
Okej. Natomiast pod względem takim taktycznym ciekawa innowacja, o tak powiem.
Fajnym bajerem też, którego jeszcze chyba nie miałem okazji sprawdzić, ale z tego co zauważyłem, to jest tłumik na przykład. W kontekście właśnie pozycji naszej na mapach przeciwnika.
Tak, nie zdradza wtedy naszego położenia na mapie, tak?
To jest
jeżeli
przydatne.
Strzelamy, to jest przydatne, ale jednocześnie zmniejsza zasięg naszego ognia i jakby siłę też rażenia.
Bardzo fajnym patentem, który jest obecny w trybie multiplayer, są plutony.
Właśnie, to jest część tej rozgrywki, do której jeszcze, w którą się nie wgryzłem, że tak powiem.
Ja na początku nie wiedziałem, o co chodzi z tymi plutonami. Pamiętam, grałem w betę i dochodziło do respawnu. Ja na początku miałem problem, zawsze się respawnowałem w ogóle na początku mapy, bo nie potrafiłem tego zmienić. Tymczasem model taki drużynowy jest przyjęty w Battlefieldzie trzecim wersji multiplayer taki, że jest oczywiście drużyna, są dwie strony i w każdej drużynie mamy takie plutony czteroosobowe. Pluton daje ci to, że jeżeli chcesz się respawnować, to możesz się respawnować albo w jakimś określonym punkcie w bazie, albo u jednego ze swoich mate'ów z drużyny.
No słuchaj, bo to nazwałeś Pluton i ja tutaj słucham ciebie, myślę, kurde, o czym ty mówisz? Myślałem, że mówisz o tych nowych usługach w Battle Logu, tak?
Aha.
Natomiast Pluton, stary, no to jest rzecz, która już od dawna istnieje w Battlefieldzie i to jest podstawa jakby też taktycznego działania, bo jeżeli idziemy grupą, tam one są czteroosobowe, jeżeli idziemy grupą i wytną nam całą naszą drużynę, a ty gdzieś tam się schowasz w jakichś krzakach czy za rogiem, uda ci się przetrwać tych kilkanaście sekund, dopóki się pozostali członkowie twojej drużyny będą mieli już zdolność respawnu tak zwanego i respawnują się zaraz koło twojej postaci, bo to jest możliwe, no to wtedy dostajesz dodatkowe punkty też za to, no, tak?
Znaczy wiesz, nie win mnie za to, że ja tego nie znam, bo ja już mówiłem, że ja nie grałem przez dobre 2-3 lata w FPS-y po sieci.
No właśnie, dlatego tak się zdziwiłem, bo myślałem, że to będzie coś nowego. To nie, to jest, od razu mówię, to jest rzecz, która już od wielu Battlefieldów jest jakby...
obecna.
Tak, obecna, także no, to jest fajna rzecz, owszem, to jest fajna rzecz i tutaj te plutony są... jest ich dużo, możemy sobie jakby zmieniać też w ciągu rozgrywki, także to jest
fajne. Fajnie można nawet rozkminić, tak sobie myślę, że w końcu mamy 4 profesje, 4 osoby w takim plutonie, to można bardzo fajnie współpracować, jeżeli jest drużyna, która się dobrze komunikuje, prawda, a z tym, jak wiemy, jest ogromny problem w Battlefieldzie, brak kumatych graczy tak naprawdę.
No tak, bardzo, wiesz co, ja zauważyłem, że bardzo wielu graczy, bo tak jak powiedzieliśmy na początku audycji, no Battlefield się świetnie sprzedał, jak do tej pory, i się sprzedaje całkiem dobrze, natomiast bardzo wielu graczy, którzy teraz grają, to są gracze początkujący i właściwie w ogóle tacy debiutanci na polu Battlefielda, tak? Przesiedli się gdzieś tam z Modern Warfare albo nie mogą się doczekać Modern Warfare, potrzebują jakiejś, wiesz, adrenaliny, już kolejnej strzelanki i kupują tego Battlefielda, wchodzą na pole walki i biegają, tak? Biegają sami, zupełnie odrębnie gdzieś tam od całej drużyny.
Albo są takimi samotnymi wilkami, które się gdzieś przykampią w jednym miejscu i korzystają z tego, że mają już 30 poziom mega gadżety i ściągają po kolei wszystkich.
Tacy też są, ale to raczej już bardziej doświadczeni gracze, ja mam wrażenie. No tak, no a powiedz mi, jak jeszcze jedna rzecz, znaczy czy w ogóle znalazłeś jakiś minus, albo dobrze, wiesz co, może tak, bo o minusach i o grafice to powiemy za momencik, zrobimy leciutką przerwę muzyczną i wrócimy do was, żeby nie męczyć uszu za minut, dosłownie 3.
No słuchaj, powiedzieliśmy o... chociażby coś tam wspomnieliśmy o trybie szturm, czyli taka walka o terytorium, można by powiedzieć, o kolejne punkty, gdzie przesuwamy front, front w stronę obrońców. W podbój na przykład grałeś?
Oczywiście, że tak. Tutaj całość polega na zdobywaniu...
kolejnych punktów, ale też i utrzymaniu, tak? Ponieważ jest na mapie, nieważne jak ona jest duża, no jest kilka punktów, które można przejąć i sztuka polega na tym, żeby nie tylko przejąć te punkty, ale także je utrzymać, tak?
Dokładnie, chociaż ostateczny wynik jest liczony według fragów jednak, czyli tyle, ilu kto pierwszy wybije jakby całość drużyny, tak?
No bo to jest tak, że każdy respawn to jest minus jeden punkt z ogólnej puli, tak?
Dokładnie, natomiast... te flagi się liczą, bo to są punkty kolejne respawnu i łatwiej jest później taktycznie zaczynać od połowy, powiedzmy, planszy,
ganiać przez całą mapę.
Niektóre mapy są tak rozległe, że przebiec przez nią w ogóle bez żadnego zatrzymywania się, to już jest kilka minut dobrych.
No jest to ciekawy tryb, ponieważ no, ciągle coś się w nim dzieje, nie ma tak, że akcja się dzieje w konkretnej miejscówce przez x minut i później się przesuwa, jeżeli się uda.
Tak, to jest takie... w przeciwieństwie do szturmu chociaż.
Tak. To jest takie lawirowanie między całą mapą, no tutaj się właśnie przydają chociażby pojazdy.
Mamy jeszcze, tak, tu pojazdy jak najbardziej, zresztą pojazdy wszędzie, w każdym trybie, oprócz drużynowego deathmatchu i deathmatchu w ogóle, to są już mniejsze wycinki tych map dużych, w których gramy tylko i wyłącznie
na flagów.
Tak, no deathmatch to jest najbardziej chyba znany tryb i tam już rozgrywka rzeczywiście bardziej przypomina Modern Warfare.
No właśnie, to chciałem powiedzieć, że...
niż Battlefield.
Że odpaliłem z ciekawości Team Deathmatch i no, niestety to co się tam dzieje, to już nie jest ten Battlefield, którego ja pokochałem. To jest takie... odradzasz się i nie wiesz, czy nagle za tobą nie pojawi się przeciwnik, czy przed tobą, czy z boku,
tak,
cholera wie.
Tak, respawny są bardzo przykre, jak się rodzisz i od razu dostajesz kulę.
Tak, to jest taki random jeden wielki, jak dla mnie.
Aczkolwiek to ma swoją dynamikę i powiem ci, że ładnie się sprawdza, jeżeli chcesz zagrać sobie szybciutki meczek taki, no, który potrwa kilka minut, bo to tyle mniej więcej trwa. Jeżeli chcesz zagrać kilkadziesiąt minut, to jednak tryb rush albo tryb podboju, tak? Dobra, to co mamy? Ja bym chciał jeszcze zahaczyć troszeczkę o tą grafikę, bo mówiliśmy o niej, że została znacznie poprawiona, jeżeli chodzi o wersję beta, ty grałeś w wersję beta również.
Grałem, mhm.
No i rzeczywiście te tekstury, nie?
Znaczy tak, wiesz, już pomijając takie oczywistości jak błędy wszechobecne, no, wiadomo, są tam jakieś problemy z detekcją kolizji chociażby. Te nieszczęsne drzewa przenikają przez coś i tak dalej, jakieś krzywe animacje.
No drzewa jak się zawali, to przez dłuższy czas leży na drodze, ale no, po jakimś czasie potrafi zniknąć. No, to jest tak, że te elementy, nie wiem, tak to nie jest chyba błąd w grze, on po prostu tak jest zaprogramowany, że to drzewo nie będzie leżało tutaj dłużej niż powiedzmy tam 2-3
minuty. No tak, ale zasadniczo grafika tak, uległa poprawie.
Jest bardzo ładne oświetlenie, to trzeba przyznać, że gra świateł jest bardzo fajnie wykonana.
Jest piękne, tak.
Tutaj jakość tekstur to nie możemy za bardzo się nastawiać na coś, no na to, co widzimy na screenach z wersji PC-towych, bo tutaj no nie uda się nam tego wyciągnąć na konsolach, ale w dalszym ciągu wygląda to lepiej niż w wersji beta i wygląda to lepiej niż w Bad Company 2, więc jest generalnie na plus, moim zdaniem.
Bardzo, na pewno.
Czasami denerwujące jest, aczkolwiek też ma swój urok, to oślepiające słońce, kiedy wychodzimy z ciemnego pomieszczenia, kiedy się ustawimy nie tak, to słońce, czy kurz nawet, który się unosi gdzieś tam nad powierzchnią, w tych takich bardziej piaskowych, znaczy właściwie nie tylko, nawet w metrze przecież jest.
Wiesz co, akurat kurz, dym i tego typu sprawy, to jest dla mnie bardzo fajny patent w Battlefieldzie. To jest coś naprawdę, dla mnie to nawet ma to jakiś wkład do całego aspektu taktycznego rozgrywki.
No nie bez powodu, przecież czołgi, których używamy, mają...
Mogą rozpylać dym.
Tak, mogą rozpylać dym wokół siebie, żeby unikać ostrzału.
Poza tym przecież możesz chociażby w tej miejskiej mapie przeprawa nad Sekwaną. Możesz strzelać w budynki i je rozwalać, żeby właśnie zrobić trochę zamieszania, zasłonić widok przeciwnikowi. Możesz rozwalać samochody dla tegoż samego celu. No i ja widzę w tym sens ogromny. W tworzeniu takiej, wiesz, ogólnej atmosfery zamieszania.
Tak, no generalnie tak, jeszcze jedną rzecz, o którą trzeba przyznać, bo to grafika to już właściwie już temat zamknięty, może, znaczy jest jaka jest, można na nią narzekać, można psioczyć bardzo dużo na temat samej grafiki, natomiast prawda jest taka, że po godzinie, po dwóch godzinach grania naprawdę
nie zwraca się uwagi na grafikę.
W ogóle się nie zwraca uwagi na to, czy tu jest lepsza tektura, czy tu jest gorsza tektura.
To jest tylko celownik wtedy i przeciwnicy.
Tu jest walka. Oczywiście fajne wrażenie robią niektóre lokacje, niektóre elementy jakieś tam w tle fajnie wyglądają, no ale to są takie miłe aspekty, które właściwie no później już zostaje tylko walka, tak? Już te aspekty graficzne nie robią aż tak dużego znaczenia. Natomiast jeżeli chodzi o design map samych, to też jest warte uwagi, ponieważ ja uważam, że tych map jest na początek, jak ja już tyle godzin, naprawdę to jest gra, w którą już dawno tak długo nie grałem. Ostatnio siedzę no wszystkie możliwe wolne jakby chwile, które... Wolny czas jakby, którym dysponuję, to naprawdę Battlefield dzień w dzień. Więc zdążyłem bardzo dobrze ograć te plansze, które mam i mam wrażenie, że już powoli mi się ogrywają one. Już mam ochotę troszeczkę na coś nowego. Wiem, że dodatek już się szykuje, natomiast sam design map również zasługuje na duże uznanie, bo tam jest... one są bardzo dobrze pomyślane pod względem takim taktycznym. Tam nie ma chyba elementów takich, no może poza małymi wyjątkami Operation Metro mapa, chociaż tam też by się znalazło. Nie ma tam miejsc takich, do których można wejść, do których można dojść tylko w jeden sposób. Zazwyczaj jest to tak przemyślane, że żeby każda ze stron miała jakąś alternatywną drogę, tak? Dojścia do jakiegoś punktu. I te wszystkie okiennice, te wszystkie miejsca snajperskie, te place wszystkie, które mamy w takich... Ku mojemu zdziwieniu myślałem, że bardziej jakby tak przyzwyczajone do Bad Company, gdzie są otwarte przestrzenie. Tutaj jednak mi się wydaje, że więcej uroku mają te walki
w mieście,
w osiedlach.
Znaczy tak, one są o tyle fajne, że tam naprawdę walka jest większym wyzwaniem, chociażby właśnie z racji tego, że cholera, jest jakieś skrzyżowanie, gdzie mamy na kilku piętrach w budynku okna, gdzie w każdym może się czaić snajper, czy ktoś z RPG, trzeba na wszystko uważać i no chociażby też w przypadku wspomnianej już nieraz przeze mnie misji przeprawa nad Sekwaną, tam widać moc, jaką ma Frostbite nowy w kwestii zniszczeń, o czym też chciałem porozmawiać z tobą.
Właśnie, bo kwestia zniszczeń to jest coś, co od razu rzucało się na pierwszy rzut oka, jak widzieliśmy trailery i te wszystkie materiały promocyjne. Natomiast pod względem, moim zdaniem, pod względem, w porównaniu jakby do Bad Company 2, tutaj ten, ta skala zniszczeń jest troszeczkę jednak mniejsza. Ale już dlaczego tak jest, to tłumaczyłem mniej więcej, jakie jest moje podejście do tej sprawy i myślę, że twórców jest podobne, to już mówiłem tydzień temu w gramofonie, no ze względów jakby taktycznych, nie? Jak ci się podoba kolizja w ogóle, znaczy może nie kolizja, a system, silnik zniszczeń?
Znaczy model zniszczeń bardzo mi się podoba, sprawdza się zarówno właśnie, znaczy, powiem ci tak, nie wiem, no Kaspijska granica, mapa, tak, na której wczoraj graliśmy, no mogę tam zniszczyć to, co chciałbym zniszczyć. Może trochę jeszcze te baraki metalowe, fajnie by było, gdyby one jakoś, można było je rozczłonkować, coś takiego.
Wiesz, można, można.
Znaczy, no zauważyłem, że tam baraki znikały w późniejszym okresie, jak graliśmy na tej mapie, ale nie jest to aż tak łatwe zniszczenie, z tego co zauważyłem. Czasami mnie denerwuje to, że nie wiem, zauważyłem, czy to błąd, czy to jest jakoś uwarunkowane, że jest jakiś budynek i raz i wystarczy jedna rakieta dla wysadzenia ściany, a raz trzeba trzy rakiety na przykład wpakować.
A wiesz, zależy jaki żeby beton. Nie, no to rzeczywiście, no tak jest. Tak, niektóre ściany się w ogóle nie da przecież...
Tak, to też jest prawda i to jest trochę irytujące, ale zasadniczo tak jak mówię, wszystko to, co chcę zniszczyć, jestem w stanie zniszczyć. No prawie wszystko, ale zdecydowaną większość.
Zazwyczaj jak ktoś jest w stanie wejść i schować się z jakąś ścianą,
to te ściany można zniszczyć.
To ścianę można zniszczyć i tak to mniej więcej wygląda.
I to jest te zniszczenia właśnie, chociażby w tych miejskich mapach, to jest coś pięknego, bo ja wiem, że ja już mam takie podejście chociażby do tej gry, że na przykład gramy w szturm, no i ruszamy na jakiś punkt, jak tylko pojawia się pierwszy punkt jakiś taki sporny, gdzie zaczyna się jakaś wymiana ognia, to ja wyciągam technikiem RPG i w takie kluczowe miejsca po prostu naparzam, żeby od razu, wiesz, punkty, gdzie może się schować przeciwnik, usunąć i żeby zrobić jak największą zadymę.
Tak, bardzo wiele osób tak robi, zauważyłem.
To ma być po prostu, wiesz, to jest dla mnie show, to co tam się dzieje. To latające odłamki, ogromne kawałki muru w powietrzu, wybuchające samochody. No, wow, to robi wrażenie. Mimo, że to nie jest jakoś super dopracowane, tam nie ma jakichś niewiarygodnych przeliczeń fizyki. Tam pojedyncze, wiesz, załamania ściany nie są obliczane na bieżąco, ale mi to nie przeszkadza, ponieważ i tak mapa jest bardzo interaktywna. Można wejść właśnie poprzez materiały wybuchowe w interakcję z nią i mnie to urządza. Albo też murki, czasami cienkie, jeżeli jesteśmy na jakimś bardziej otwartym terenie, to też chowam się, za czymś nagle patrzę, to znika, ponieważ no, gość, który mnie przed chwilą zobaczył, no uwziął się na mnie i tak napieprzał w ten murek i po chwili cholera, zostaje bez osłony.
No tak, tutaj w Battlefieldzie bardzo często się tak zdarza i te osłony są jednak dosyć no, kruche jednak, jeżeli dłużej przy nich chcemy się chować. Dobrze, wszystkie aspekty tutaj plusowe chyba wypunktowaliśmy.
Pojazdy, mówiliśmy o pojazdach.
O pojazdach, dobrze, wspomnijmy jeszcze sterowanie, to co najważniejsze, tak, bo jeżeli graliście w Bad Company 2, to na pewno wiecie, jak kieruje się pojazdami. DICE zresztą zrobiło nawet swojego czasu grę rajdową kiedyś, także im silniki i jakby programowanie gier... Znaczy, może nie gier, a system sterowania jakby pojazdami nie jest obcy. Oni już wiedzieli, jak to mniej więcej mają zrobić i rzeczywiście to sterowanie pojazdami się fajnie sprawdza, pod względem sterowania jest okej. Te wszystkie pojazdy naziemne to jest bardzo proste, są szybsze, wolniejsze w zależności od pancerza. Czołgami się bardzo fajnie jeździ, szczególnie z ekipą, tak, z kimś. Są też pojazdy jakieś takie pływające, bo wiem, że jedna z map się startuje w doku takim, z którego trzeba dopłynąć do wyspy.
No tak, są pontony i tego typu rzeczy.
Dokładnie, ale to też również było. Były śmigłowce, którymi w dalszym ciągu się bardzo trudno steruje.
Tak i słuchajcie, jedna z najbardziej denerwujących rzeczy w tej grze, z jaką się spotkałem, czyli zaczyna się mapa i na przykład postanowiłem się zrespawnować, czy to już w trakcie gry, w helikopterze, do którego ktoś wsiadł. No słuchajcie, ręce i cycki opadają w momencie, w którym ktoś, kto steruje tym śmigłowcem, startuje w górę, robi kilka metrów i ląduje na ziemi albo w morzu.
Tak, to są właśnie ci ludzie, którzy siedzą trzeci raz za sterami śmigłowca, albo może nawet 15, bo szczerze mówiąc, nauczenie się dobrze operować ze sterami śmigłowca to jest w ogóle pilot w drużynie naszej. to jest niesamowity skarb, bo latać prawidłowo w Battlefieldzie to jest naprawdę duża sztuka, opanować to sterowanie. To jest coś, no, to jest wyzwanie dla mnie w każdym razie na najbliższe, no, najbliższe dni. Tutaj kolega pisze, że są jakieś problemy z lagami i trzeba przyznać, że rzeczywiście zdarzają się z lagami i w ogóle z połączeniami. Przynajmniej tak było.
Tak, tak, tak.
Ja chciałem od razu sprostować. Grę kupiłem dzień przed premierą. Jeżeli jak ją wtedy odpaliłem, bez problemu udało mi się łączyć do meczów i tak dalej. Zresztą wtedy jeszcze jakoś tak było, no już można było pograć z ludźmi, prawda? Mm-hmm. W dniu premiery oczywiście było tak, jak to się często bardzo zdarza przy multiplayerowych dużych produkcjach, serwery gdzieś tam zaniemogły na kilka godzin, ale zaraz później wszystko wstało, to wszystko oczywiście można było sobie czytać na Twitterze Battlefielda, chłopaków z EA, mhm, również. I tam oni wszystko na bieżąco komentowali, kiedy wstają serwery, co się dzieje i tak dalej. Nie trwało to długo. Ja bym bardziej narzekał na połączenie się, jeżeli już zebrałeś drużynę, to z kolegami próbowaliśmy się często łączyć do jakiegoś meszu, często na przykład dwie osoby gdzieś tam wyrzucało po drodze. Nie wiem na jakiej...
No tak jak my się też łączyliśmy, no i też było tak, że wchodziliśmy do tej samej gry i mnie wyrzuciło, a ciebie nie.
Właśnie, to jest, nie wiem na ile to jest problem jakby połączenia jakby czy konfiguracji kodu źródłowego gdzieś tam tego online, który jest w grze, a na ile transferu danych każdego z graczy, tak?
W ogóle z serwerami jest problem, bo tak jak wiele osób narzekało na łączenie się na początku gry, to tak dzisiaj czytałem, że DICE już powiedzmy postawiło w gotowości, już przywróciło 95% serwerów, które były przeznaczone do dedykowanej gry.
Tak, ale to już muszę od razu dokończę, tak? Bo rzeczywiście, od kilku dni wszystko działa bez żadnych zarzutów u mnie przynajmniej, tak? Warto mieć naprawdę troszkę szybszy internet, bo rzeczywiście czasami jak gra się większą liczbą znajomych, to dobrze jest nie tworzyć tych niedogodności i nie lagować całej rozgrywki. No, mhm. I to tyle, jeżeli chodzi o lagi, jakieś tam niedoróbki, czy coś jeszcze masz, czy masz jeszcze jakieś minusy, że tak powiem.
Multiplayera?
Tak.
Czy ogólnie Battlefielda? Mówimy o multiplayerze w tej
tak,
chwili.
Tak, zauważyłeś, że mówimy cały czas o multiplayerze.
Tak, tak, tak. Nie, wiesz co, poza tym wszystkim, co wymieniliśmy tutaj, to no nie, no ta gra na multi jest dla mnie, może nie powiem, że idealna, ponieważ do ideału, czyli totalnej destrukcji otoczenia i całej mapy brakuje tej grze trochę.
Może następna generacja, może.
Myślę, że na pewno, ale no nie, obecnie ta gra dla mnie wygrywa chociażby z Call of Duty, w które swego czasu grałem i absolutnie właśnie jestem jej oddany.
Właśnie ja miałem podobnie, ja kiedyś byłem zachwycony bardzo Modern Warfare, do czasu, do którego nie zagrałem, prawda, w Bad Company.
To brzmi jak jakaś opowieść typu, wiesz.
I pękło, po prostu tam, w ogóle moje podejście do strzelanin zupełnie jakoś tak się zmieniło. I tutaj nie ma co się oszukiwać, bo tej chwili trójka nie robi jakiegoś przełomu, nie wprowadza nowych standardów, mhm, po prostu kontynuuje konsekwentnie swój fajny styl rozgrywki. No i na szczęście im się to udaje. Okej, przerwa szybka reklamowa i wracamy do was za momencik. Jeszcze chcemy powiedzieć na pewno troszeczkę o singlu, właściwie to chcę powiedzieć Zbigniew, bo ja to nie mam o czym mówić, jeśli chodzi o single player. No i witamy was po raz ostatni w tym gramofonie, bo jeszcze chcemy powiedzieć coś niecoś o Battlefieldzie trzecim, tak dla odmiany.
Tak, tak, tym razem...
Właściwie to Zbigniew chce powiedzieć o trybie single player. Mhm,
dokładnie, ponieważ Grzesiu tutaj się poświęcił całkowicie Batmanowi multiplayerowemu Battlefieldowi, a ja jednak, no, powiem wam tak, że te trailery wszystkie, jakie oglądałem, zachęciły mnie w ostatnich dwóch miesiącach dokładnie jednak do sprawdzenia tego tytułu i przede wszystkim liczyłem na bardzo fajną, bardzo bardziej realistyczną niż w Call of Duty kampanię, przede wszystkim jakieś naprawdę intensywne, a jednocześnie bardzo realistyczne misje i mogę wam powiedzieć, że się przejechałem na tej grze. Trochę myślę, to jest taka sytuacja jak z Medal of Honor w zeszłym roku, czyli mamy kiczowaty single player i udany multiplayer, ponieważ tak wynikało z recenzji chociażby Mata z PLXC na naszego, prawda? Gdzie też DICE się zajmował multiplayerem. No, jakby to wam powiedzieć, bardzo fajnie się zaczyna kampania. fabuła tutaj jest, no jest jaka jest, jest dosyć naiwna, to jest taki tani kryminał, ale ma bardzo fajne rozpoczęcie w pociągu, w którym jedziemy i dzieją się różne dziwne rzeczy. Później jesteśmy brani na przesłuchanie i każda kolejna misja, w której bierzemy udział, przez którą przechodzimy, to jest taka właśnie w formie, to jest w trakcie przesłuchania, przenosimy się do danej misji i przechodzimy ją, żeby wiedzieć, co się dalej działo, aby można było poznać dokładnie każdą opowieść. No i niestety, tak jak trailery, które widzieliśmy w grze, pokazywały nam konkretne wycinki misji. Pamiętacie zapewne akcję z wychodzeniem na parking i strzałem snajpera. I to zwolnione tempo, tak, gdzie on upada i tak dalej. Okej, fajnie. To było fajnie wyglądało na trailerze. Wszyscy pamiętają zapewne niesamowitą opcję, jaką było rozprawienie się ze snajperem w budynku, poprzestrzenie z RPG i dosłownie zawalenie całego budynku. Mm-hmm. To fajnie wyglądało, prawda? No właśnie. Szkoda cholera, że mój Xbox nie może się wzbogacić o trochę RAMu i trochę lepszą kartę graficzną, ponieważ zarówno to pierwsze, o czym mówiłem, snajper, tak? Czyli i zranienie naszego kolegi. To fajnie wygląda sam ten moment, ale później to, co się dzieje w ciągu najbliższych kilku minut, to jest jedna wielka tandeta, ponieważ dostajemy tutaj festiwal głupoty i kretynizmu ze strony przeciwników. Mianowicie na parking zaczynają wbiegać przeciwnicy, zeskakiwać tam za płotu, wbiegać z wejścia jednego. No i niestety oni tak jakby nie ogarniają. Oni nie ogarniają, że ktoś do nich strzela. Oni tak jakby przyjmują sobie na samym początku cel i tak prą do niego, nie zmienią, prawda, swojego celu, ponieważ na przykład, nie wiem, ty wyszedłeś za osłony, mhm, ty strzelasz do nich czy coś. Nie, oni mają klapki na oczach i strzelają ciągle do jednego celu. Oni nawet często, z tego co zauważyłem, nie są w stanie ogarnąć tego, że przebiegają obok ciebie.
Oj, to jest bardzo nieładnie.
To jest smutne. To jest smutne, bardzo, bardzo to jest smutne, kiedy ci przeciwnicy nie wykazują jakiejś specjalnej inteligencji.
Tak swoją drogą, sztuczna inteligencja u przeciwników w tych grach takich strzelankowych, że tak powiem, to bardzo często jest właśnie ten najgorszy element jakby gry. Czy z systemu tego programowania, ta sztuczna inteligencja. No to jest coś, co również ja mam wrażenie, że w Medal of Honor, tak? Również to były takie jakieś niedoróbki, prawda?
Ale widzisz, to nie jest największy problem tej gry. Największy problem dla mnie ujawnił się w momencie, w którym doszedłem do momentu, gdzie na trailerach pięknie rozpadł się budynek, a tymczasem tutaj miałem do czynienia dobra, strzeliłem z tego RPG, już wyobrażam sobie to, co się tam zaraz stanie, a tymczasem, uwaga, trochę pociemniała tekstura całego budynku, pojawiła się chmura dymu, niezbyt okazała, i wyleciało trochę odłamków z tego bloku i tyle było z wielkiej eksplozji, jaką mieliśmy do czynienia w trailerze. Ja jak to zobaczyłem, to stwierdziłem, cholera, jaki odpust. No, stary. A w ogóle single player wbrew przewidywaniom cierpi na niesamowity niedobór zniszczeń. To, co ja oczekiwałem, czyli rozwalanie jakichś ścian, prawda,
tak,
eliminacja
przeciwników. Tak, właśnie zapowiadany Frostbite, prawda?
Tak.
Ten nowy silnik.
Przecież ja w singla grałem w Battlefielda Bad Company 2 i no tam można było dużo rozwalić. Tymczasem tutaj nie ma co rozwalać. Ja miałem taką sytuację, że szedłem tam, już byłem po jakiejś walce i przechodzę i patrzę, pokój jest jakiś, wypełniony różnymi przedmiotami, jakieś kartony, nie kartony, szisze, nie szisze, pomyślałem sobie, cholera, przy takim systemie zniszczeń to na pewno jedna seria zamieni tutaj, to w jakiś Saigon ten pokój. Stary, przeżyłem szok, kiedy to musiałem pół magazynka wpakować w jedną sziszę, żeby spadła jedna częściej.
Żeby spadł węgielek z góry.
No naprawdę nie rozumiem tego, co się takiego stało po drodze przy konwersji tej gry na konsolę, że została tak wykastrowana.
To zapewne... A jesteś pewien, że w wersji na PC też, to znaczy, że to wygląda inaczej?
Wiesz co, z tego myślę, co się orientuję, to pojawia się wiele elementów cząsteczkowych, jakieś odpadające tynki, nietynki, których nie ma w takiej ilości na Xboxie i to już samo w sobie powoduje wrażenie jakiejś tam intensywnej akcji, a tutaj jest po prostu odpust, jest jeden wielki odpust, tu się nic nie dzieje podczas
rozumiesz,
gry.
Rozumiesz, to jest ograniczenie sprzętowe z jednej strony, a z drugiej strony wiadomo, oczekiwania przerosły to, co zaprezentowano. Na szczęście ja nie wkładałem swojej płyty z wersją single player do konsoli jeszcze ani razu, Może zrobię to kiedyś, jak naprawdę nie będę miał w co grać, albo będę znudzony. I wtedy może dopiero jeszcze wrócimy po skończeniu single player do omówienia tego trybu.
Ewentualnie jak przejdziesz multiplayer.
I całe szczęście... Nie, tego się nie da przejść, na szczęście. I całe szczęście, że to jest również w tym, że te wszystkie przykre słowa, o których mówiłeś, tyczą się trybu single player.
Tak, bo jednak multiplayer, chociażby właśnie kwestia zniszczeń, to jest coś, czego nie byłem w stanie ogarnąć, że jak w multiplayerze mogą być lepsze zniszczenia niż w singlu, który jest... No jednak często zaplanowane jest to, że tutaj ktoś będzie coś rozwalał i nie. No jestem rozczarowany single playerem, ale multiplayer, słuchajcie...
Nadrabia wszystko.
Wszystko. Absolutnie...
Polecamy.
Plus.
Multiplayer.
10 plusów, miliard plusów. Szóstka z plusem.
I zachęcamy do... Może gdzieś tam spotkamy się wszyscy na jakimś polu bitwy.
Jak to byliśmy? Ty byłeś helus.pl, a ja plxtekimaker.
Tak. Może gdzieś tam. Dobrze, na pewno możecie nas znaleźć na Facebooku gramofon.fm, na pewno nas możecie znaleźć na blogu plxc.pl. Tam również podcasty, na iTunesach również podcasty, wszystko za darmo. Bierzcie, cieszcie się. 53. gramofon musimy zakończyć, bo już jest po 12, a my musimy jeszcze iść zagrać kilka meczek, tak, jak będziemy spać, prawda? Ja odkryłem ten nowy mortar, taki muszę sobie...
A ja muszę, wiesz, z starszego szeregowego drugi poziom zdobyć. Te odznaki jednak robią, stary.
A te wyzwania, będzie. Dobra, moi drodzy, kończymy. 53. gramofon był ze mną dzisiaj Zbigniew Borowski i prowadził, realizował program Grzegorz Helak. Do usłyszenia za tydzień. Mam nadzieję, że będziecie z nami. Trzymajcie się ciepło. Dobrej nocy.
Na razie.
Cześć.
Hang all your pictures above.